Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam kolejnym lipcowym wakacyjnym głosie z Krakowa. W wakacyjnym głosie z Krakowa warto również dowiedzieć się czegoś więcej niż tylko o sprawach aktualnych, dziejących się, no wiadomo, przecież jest czas teraz Światowych Dni Młodzieży, ale w innych audycjach jest on podejmowany w odpowiedni sposób, natomiast niech ten głos z Krakowa będzie rozwijającym nas, rozwijającym w sposób, który chciałbym właśnie dzisiaj zaproponować, zapraszając przed mikrofon Radia Maryja pana profesora Kazimierza Korusa, którego witam serdecznie po raz pierwszy w głosie z Krakowa.
Proszę pozwolić mi powitać wszystkich zwyczajem papieża, naszego Franciszka. Dzień dobry.
Tak, niekiedy będziemy mówili także i dobry wieczór, ponieważ audycja jest także i wieczorna. Pan profesor jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, już w randze emerytowanego, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. No a takie zainteresowania naukowe, gdyby pan profesor mógł tutaj wymienić, jako że jest pierwszy raz, jak już mówiłem, w głosie z Krakowa.
Ile razy dostaję pytanie, jakie mam zainteresowania, to chciałbym poprawić pytającego i powiedzieć, że lepiej jest mówić o tym, o czym się kocha, co się lubi, w czym się człowiek spełnia. Otóż spełniam się, kiedy zajmuję się historią i teorią wychowania w starożytności, kiedy zajmuję się teorią i historią literatury oraz kultury greckiej. Zresztą zwrócę uwagę tutaj na książkę, która powstawała przez długie, długie lata, teraz została opublikowana w 2015 roku i poświęcona jest badaniom nad mimem greckim. A mim grecki, no to każdy z nas zna, dowcipne skecze, to jest utwór jednosceniczny, bardzo komiczny, dramatyczny. Moja książka nosi tytuł Mim grecki w gatunkach literackich.
No i jeszcze dodam, że ma aż 170 stron druku. Panie profesorze, zanim podejmiemy temat, który mielibyśmy w tej rozmowie przedstawić naszym słuchaczom, to powiem, że początki zainteresowania właśnie tym tematem z mojej strony sięgają 14 maja bieżącego roku, kiedy to Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zorganizowało sympozjum. A jego tytuł to Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa. I tam wśród wygłaszanych referatów na początku był referat, który pan profesor przygotował i tytuł nadany temu referatowi też wymowny. Wolność, wstyd, sumienie podstawą kultury demokratycznych Aten. Sięgnąć trzeba tak daleko wstecz w historię, aby właśnie o tej wolności, o wstydzie, o sumieniu jako podstawy kultury właśnie demokratycznych Aten rozmawiać. Czy tak postawione zadanie było trudne do zrealizowania?
Trudne były, muszę się od razu przyznać, dlatego że wiedziałem przecież, że starożytni budowali kulturę zupełnie inaczej niż my. To była kultura, która miała wspaniałe tradycje z epoki mykeńskiej, bardzo bogate. Później przez długie okres czasu, mniej więcej 400 lat, ta kultura milczała. Więc wydawało mi się, że najstarsze zachowane źródła powinny wskazać nam przynajmniej drogę do poszukiwania. No i co? I okazało się, że analizując całą literaturę grecką, stanąłem przed pytaniem, według jakiego kryterium dobrać źródła literackie. No bo stoimy przed literaturą grecką, której rozwój, proszę sobie wyobrazić, trwał więcej niż 1500 lat. Od czasów Homerowej Iliady i Odysei. Wszyscy przecież wiemy, że to jest koniec wieku IX. Niektórzy z uczonych mówią o wieku VIII przed Chrystusem. Zresztą notabene w ogóle wszystkie daty będę mówił, jeżeli to przed Chrystusem. I ten okres kultury trwa do początku wieku VI po Chrystusie. Czyli do zamknięcia pogańskich, jak wtedy to mówiono, wyższych greckich szkół filozoficznych. Dokładnie 527 rok.
No właśnie, jakie więc były kryteria, jakie kryterium doboru źródeł zastosował pan profesor?
Tutaj, jak to zwykle dzieje się, kiedy zajmujemy się nauką, kiedy próbujemy iść w kierunku prawdy, to, co towarzyszy humanistom, to świadomość, że jeden dodać jeden na pewno w niektórych systemach nie wynosi dwa. I wobec tego nie ma odpowiedzi dla nas jasnej, czystej. Prędkość światła wydaje się teraz ekstremum, ale ja już teraz w tej chwili jestem w Rzymie. No i co? Jestem szybszy od światła. Więc do czego zmierzam? Że musi nam towarzyszyć ostrożność w ocenie literackich przekazów. Do piśmiennictwa greckiego, rzymskiego czy żydowskiego, a później chrześcijańskiego przykładamy stosowną miarę ówczesnych warunków, sposobów myślenia. A przy tekstach literackich, to jest bardzo istotne, uwzględniamy prawa nimi kierujące. To nie jest takie proste, jak to czasem uczyliśmy się podczas lekcji języka polskiego, co poeta miał na myśli. Otóż prawa decydują dystynktywne cechy rodzaju i gatunku literackiego, rolę nadawcy, odbiorcy, bierze wiele elementów pod uwagę. Te elementy analizujemy, no i musimy być ostrożni. To jeszcze raz muszę powiedzieć. I teraz druga rzecz. Mając te uwarunkowania na względzie, najpierw rozpocząłem od tego budowania u siebie poczucia pewności, że w tych tekstach muszę znaleźć odpowiedź na pytanie o sumienie najstarszych Greków stojących u początku naszej kultury. Dlaczego muszę? Bo jak każdy z nas, który chociaż pobieżnie, bardzo tylko może z trudnością przypomina sobie Iliadę czy Odyseję, to przecież wie, że tam budowano autorytet ludzi szlachetnych, arystokratów, najlepszych. Czyli jeżeli mamy do czynienia z wartością najwyższą jednostki, z honorem tej jednostki, to musimy sobie uświadomić, że był on budowany na jakimś obyczajowym zwyczaju. I to, co było najpiękniejsze w ogóle w literaturze najwcześniejszej greckiej, tak jak powtarzam, no jesteśmy w IX wieku przed Chrystusem, 2900 lat temu. No to, co było najpiękniejsze, to, że wszyscy ci, którzy tam tworzyli kulturę, mieli świadomość konieczności wolności. Od nikogo i niczego nie możesz być zależny, a nawet i przede wszystkim od siebie samego. To była istota w ogóle tej kultury. Nie bądź zależny od siebie. To jest ważne. I to poczucie wolności, po grecku eleutheria, widoczne jest w zachowanych tekstach poetów i pisarzy reprezentujący albo wolny sposób myślenia greckiej arystokracji, jak na przykład bohaterowie Iliady i Odysei, czy poeci, jak znani państwu Archiloch, Safona, Teogni, Solon, albo obywateli wolnych greckich miast, państw, poleis, tak mówiąc po grecku, miasto, państwo, ten termin należy stosować w tym przypadku. Nie mówimy o państwie wtedy, tylko miasto, państwo. A więc to wszystko, obywatele w tych wolnych greckich miast, państw, a zwłaszcza demokratycznych, a te oni budowali tę najwyższą świadomość wolności. Musisz być wolny. Budujesz wtedy kulturę. Przyjęte kryterium zatem, żeby podsumować, pozwoliło na objęcie poszukiwaniami literatury greckiej od wieku około IX, jeżeli przyjmiemy datowanie, tak jak powiedziałem, najstarszego eposu Iliady, na drugą jego połowę, do wieku IV, a dokładniej do roku 322, czyli do śmierci Demostenesa, ostatniego obrońcy wolności Aten.
No właśnie, czyli to mamy ten pierwszy ten okres, a teraz jak podzielimy te okresy? Czy moglibyśmy tak w obydwu przypadkach, w całości określać opisywać tymi samymi kryteriami?
Oczywiście, że nie. Pytanie jest wspaniałe, bo daje mi asum do tego, żeby Państwu powiedzieć to o tej istotnej różnicy, o której się zapomina nawet w poważnych czasem badaniach. Mianowicie podzieliliśmy w ogóle wszyscy badacze, poczynając od epoki helenistycznej aż po nasze czasy, podzielili okres rozwoju kultury i literatury tych pięciu wieków nierówno. Na okres archaiczny, czyli tak jak powiedziałem od IX, ale do VI wieku, czyli do czasów Solona, 590 lata, a dokładnie 507, to Kleistenesa reformy tutaj są wyznacznikiem, i okres klasyczny od Kleistenesa rozpoczynający się, czyli praktycznie rzecz biorąc początek, przełom VI i początek V wieku i wiek IV. To jest ten okres. No i tutaj stąd znowu muszę panu profesorowi powiedzieć, że muszę poczynić następne jeszcze uwagę. Otóż chodzi o przyjęcie do zasadniczej takiej różnicy między źródłami literackimi epoki archaicznej i klasycznej, jak one były. Najważniejsze to pierwsze trzy wieki rozwoju literatury były wynikiem ewoluowania kultury mówionej, która stopniowo ustępowała miejsca kulturze pisanej. No i stąd właśnie tutaj mój profesor, któremu wiele zawdzięczam, profesor Romuald Turasiewicz, słusznie zauważył, że Helenowie znali pismo już w wieku X nawet, albo IX, bo przejęli je od Fenicjan. Ale o interioryzacji pisma możemy, czyli o upowszechnieniu pisma, możemy mówić dopiero na przełomie wieku V i IV. Dzisiaj do dyspozycji mamy ducha początków greckiej i naszej kultury zaklętego w tradycji literackiej, w przekazie pisemnym, czyli mówiąc słowami Sokratesa, Swajdrosa, Platona, mamy tylko jego widmo, eidolon. A to oznacza, że przez wieki ten przekaz pierwszych tych trzech wieków był bezbronny. Platon mówi jeszcze mocniej tak, wzruszająco zresztą. Tu pozwoli pan profesor, że sięgnę do przekładu profesora Witwickiego. Kiedy się mowę raz napisze, wtedy się ta pisana mowa toczyć zaczyna na wszystkie strony i wpada w ręce zarówno tym, którzy ją rozumieją, jak i tym, którym nigdy w ręce wpaść nie powinna i nie wie ta bezbronna mowa, do kogo warto mówić, a do kogo nie. A kiedy ją fałszywie oceniają i niesłusznie hańbią, zawsze by się jej ojciec przydał do pomocy, bo sama się od napaści uchronić, ani jej odeprzeć nie potrafi.
No właśnie, kiedyś dawniej jeszcze w szkole średniej czytałem Fajdrosa, Platona i tamte słowa były uderzające, przywołane teraz przez pana profesora. Jakże często współcześnie również tak bywa, że mowa zapisana staje się źródłem atakowania kogoś, bo ktoś chwyci ją, weźmie bez kontekstu, weźmie wyrwane zdanie i walczy z tym. No myślę, że jakże to współczesne jest również sięganie po wskazówki te podane przez Sokratesa, zapisane przez Platona.
Tak, to tu jeszcze uzupełnię. Pan profesor ma rację. Platon poszedł dalej. On mówi tak, że człowiek przecież się stale rozwija, również w swoim zawodzie. Jego zawód i ukochana miłość to filozofia. Rozwija się w niej. Nie warto pisać na bieżąco, na jakim etapie jesteś. Nie warto puszczać między ludzi, którzy są nieżyczliwi, nie rozumieją lub też nie mają wykształcenia do tego, żeby cię pojęli. Spróbuj tylko powierzać prawdę w dyskusji z uczniami, a więc dialog. Dialog.
No właśnie, ale teraz już po tych określonych kryteriach, to wróćmy do naszego tematu. Kiedy pojawiło się pojęcie sumienia?
Tu już mam zadanie proste. Jako filolog, jak Państwo wiecie, sięgam również do rozmaitego rodzaju narzędzi ułatwiających nam pracę w naszym zawodzie. Takim narzędziem specjalistycznym to są specjalne słowniki do Homera. Otóż wystarczyło mi tylko sięgnąć do tego słownika i od razu z miejsca otrzymałem informację, że pojęciem w Iliadzie sumienia jest Nemezis, nie jeszcze ta uosobiona bogini, ona za chwileczkę nam się pojawi za 100 lat, ale Nemezis jako sumienie i wstyd, które nieodłącznie się łączy z sumieniem. A więc Nemezis i wstyd, po grecku wstyd oznacza eidos, są tymi bezpośrednimi słowami, które w oczywiście osobliwościach i w kontekstach pokazują odcienie sumienia twardego, wielkodusznego i tak dalej, o czym jeszcze będziemy mówić pewnie.
Panie profesorze, a co oznaczały te pojęcia w epoce homeryckiej? Jaką rolę spełniały w wychowaniu każdego wolnego człowieka?
No, najpierw trzeba uruchomić wyobraźnię. Pozwólcie Państwo, że przeniosę Państwa na skrzydłach naszych wyobraźni. Jesteśmy 2800 lat temu. Jest pieśniarz gdzieś na Agorze. Ci, którzy zwiedzali Grecję, to widzą te Agory w tych małych miastach zrujnowanych. I słyszycie tam pieśniarza, który nazywany był Aoidą albo Rapsodem. Najczęściej Aoidowie i Rapsodowie rywalizowali ze sobą i śpiewali pieśni, które były pieśniami niezwykłej mocy i niezwykłej sile wychowawczej. To oni budowali ideał. I teraz ideał człowieka, ideał bohatera, ideał kogoś, kto jest aristos, a więc uzdolniony do tego, żeby być najlepszym spośród najlepszych. To uznanie społeczne ci Aoidowie zawdzięczali nadzwyczajnym zdolnościom. Wszyscy pamiętacie Państwo, że boskie natchnienie, na które się powoływało, nosiło imiona nosiły imiona najczęściej bogów olimpijskich, Apolona albo Mus, i wierzono, że Apollon zawsze mówi prawdę, wyraźnie można tu wskazać na Delfy, gdzie Apollo przecież zawsze mówił prawdę. Więc do VIII wieku tak wierzono, czyli w czasach Iliady i Odysei. Te nadzwyczajne zdolności, to boskie natchnienie z reguły, bo to trochę się tutaj jak gdyby, no muszę skracać, ale te nadzwyczajne zdolności, ich osobiste i boskie natchnienie składały się na ich autorytet. I teraz bardzo szybko zauważono, ludzie władzy zauważyli, że poezja może być, tak jak dzisiaj prasa, telewizja, radio, może być narzędziem ułatwiającym po prostu propagowanie najpierw ich interesów, ale równocześnie i kształtowanie ludzi pod kątem ich wymagań. I to przecież o prestiż oni dbali, królowie, bo głosili sławę dokonań bojowych ich przodków, a ta otwierała im prawo do władzy, nie mówiąc już o tym, że śpiewa ojdy było zdobą każdej uczty. Więc jeszcze może zauważyć warto i to, że święta religijne gromadzące wszystkich wolnych Greków dawały z kolei okazję do poetyckich, publicznych rywalizacji poszczególnych rapsodów, którzy głosząc prawdę, dobre obyczaje, szlachetne postawy i zachowania bohaterów, czy też odwrotnie, przedstawiając skutki braku opanowania, bezmyślne, bo sprzeczne i z prawem obyczajowym awantury, prowadzili świadomie słuchaczy ku ideałom, kształtowali ich wrażliwość, sami wolni, choć zubożali, formowali wolnego człowieka. I 400 lat po Homerze żyjący Platon słusznie zauważył, że wartość tych pieśni jest nie do przecenienia. Platon mówi w Państwie z całym naciskiem, że Homer wychowywał i wciąż wychowuje Grecję, po grecku to jest pepajdełkę. Jeżeli do tego dodamy, że Homera do dzisiaj wciąż się czyta i objaśnia w szkołach europejskich, to bez większego ryzyka możemy skonstatować, że kultura arystokracji homerowej kształtowana na wielu pojęciach, w tym i na pojęciu sumienia, była nie tylko jednym z najstarszych, ale chyba jednym z najistotniejszych w kształtowaniu wzorca osobowego czy osobowościowego człowieka kultury antycznej Grecji, a co za tym idzie kultury współczesnej Europy. I to jest powód, dlaczego tu w kulturze IX i VIII wieku nieco dłużej wypadałoby się nam zatrzymać.
A kiedy narodziło się pojęcie sumienia? Czy potrafimy wskazać narodziny tego pojęcia sumienia?
Niestety nie. Ja nie znalazłem takich dowodów, które by jednoznacznie wskazywały na właśnie miejsce czy czas narodzin. To chyba jest poza czasem, miejscem. I tu pozwólcie Państwo na coś nie bardzo naukowego, mianowicie na mój zupełnie subiektywny osąd. Obserwowałem dzieci, swoje wnuczki i tak sobie myślę, że od pewnego wieku, zwłaszcza od dziewczynki trzeci, czwarty rok życia mają bardzo wyraźną świadomość dobra i zła, zrobienia na złość czegoś lub też nie, sprawienia bólu lub też nie. I czas, kiedy człowiek zaczyna myśleć pod wpływem już uczuć, czy zranić kochanego tatę, czy mamę, czy brata, czy nie zranić, ten czas już się zaczyna między wiekiem trzecim, czwartym i piątym. I to samo z całą naszą rozwojem ludzkości. Gdzieś u samego początku w sercu naszym wpisany jest wstyd, wpisane jest sumienie. To tkwi w nas. To jest moje prywatne zdanie. Nie potrafię tego uzasadnić.
No a jaki jest ten ideał, który wskazywany powinien być przez sumienie, przez wstyd?
Więc najpierw oczywiście, żeby to już oprzeć się na tekście, to odeślę Państwa do IX Księgi Iliady, do zwłaszcza przemówienia Foiniksa, zubożałego arystokraty, wychowującego Achillesa, który bardzo zwięźle ujął ideał, ku któremu wychowywał Achillesa. Otóż on mówi tak: masz być najlepszy w boju i w radzie. Po grecku trochę inaczej. Mython tereter prekterate ergon. Tak starałem się uczyć ciebie, żebyś był, Aristos jeszcze opuściłem, żebyś był najlepszy w boju i w radzie. To mamy jak gdyby wpisane w system wtedy wychowywania, który był systemem dość oczywistym. To zubożali arystokraci, przynosili wartości, którymi sami żyli i wpajali w dzieci. Przechodziły z ojca, z ojca na syna, z syna z kolei na jego syna i tak dalej, i tak dalej. Więc to była my to nazywamy niewłaściwie trochę systemem. I teraz jakie wartości temu zdobywaniu sławy, bycia najlepszym, sława po grecku to kleos, kydos, kleos, sofokleos na przykład, nasz Bronisław, Stanisław, to na czym polegało? Mianowicie na uświadomieniu sobie, że każdy człowiek, każdy wolny człowiek ma cześć i honor. I jeżeli ma cześć i honor, to oznacza, że musi troszczyć się o to, żeby nie przynieść wstydu rodzicom, pomnożyć cześć i sławę swojego rodu, opierając się w swoim działaniu na trosce o cześć. To wszystko, co wpojono mu w czasie wychowywania. No ale jednak, jak to bywa, to tu Państwo to wszystko wiecie, w życiu tak jest, że człowiek nawet bardzo szlachetny, no czasem wybucha, no jest uniesiony ogromnymi emocjami, no i może drugiego człowieka znieważyć. No i wtedy dzieje się coś ciekawego i to w Iliadzie można bardzo pięknie odczytać. Dzieją się jakieś wydarzenia złe, perswazje, następują wysiłki bliskich do tego zmierzających, żeby przekonać człowieka, który popełnił zło, wpadł w gniew. I to zło rzeczywiście przynosi jemu samemu wstyd, żeby go przekonać i do tego, żeby rozważył w swoim sercu to, co zrobił. Nic więcej, niech to rozważy. I tu pojawia się pierwszy termin na określenie sumienia. Otóż sumienie to jest nic innego jak rozważanie w swoim sercu, czy dobrze zrobiłem. Mówiąc inaczej, naszym językiem, zachęcają go wszyscy do tego, żeby zaczął się liczyć z własnym poczuciem wolności, godności, ze swoim sumieniem, by pytał się siebie, czy nie przyniósł rodzicom wstydu. No i teraz w przypadku przekroczenia wpisanych mu właśnie w system wychowania paidei, w umysł, w serce i duszę, bo te pojęcia nieustannie tam w Iliadzie wymieniane są. Otóż w przypadku przekroczenia wpisanych mu tych zasad, które często my nazywamy prawem obyczajowym, żeby zaczynał sam odczuwać wstyd. I poszukałem w pewnych kontekstach określenia pojęcia nemesis i czasownika nemesao. I co się okazuje, że czasownik nemesao oznacza słusznie oburzać się, gniewać się na kogoś. W stronie zwrotnej, czyli medialnej, być z siebie niezadowolonym, gniewać się na siebie, wstydzić się siebie. Często pojawia się wymiennie czasownik aidos, wstyd, lub czasownik wstydzić się aideomai. I tak to zazwyczaj bywało w wielu sytuacjach eposu Homerowego, że bohater przekonany przez innych o swoim niegodziwym postępowaniu i zawstydzony w swoim sercu, katafrena, szukał drogi naprawy.
No właśnie, panie profesorze, ale patrzę na nasz zegar przymikrofonowy, pokazuje wyraźnie, że powinienem już kończyć dzisiejsze spotkanie. A myśmy dopiero rozpoczęli omawianie spraw związanych z wolnością, ze wstydem, z sumieniem jako podstawą kultury. I czerpiemy z demokratycznych Aten. Na dzisiejszym dniu chyba zakończymy już to spotkanie z tymi problemami, z tym wgłębianiem się w początki ujęcia tematu sumienie i podejmiemy go za tydzień o zwykłej porze. A dziś powiem, że dziękuję panu profesorowi za spotkanie. Przypomnę naszym słuchaczom...
Mogę jeszcze dodać? Chciałbym, żebyście państwo zapamiętali jedną rzecz, mianowicie, że starożytni na pewno mieli sumienie.
No właśnie, właśnie. I pan profesor Kazimierz Korus dzisiejsze spotkanie tym zdaniem właśnie podsumowuje, a my spotkamy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!